Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Ja wiem, co należy zrobić, żeby śnieg spadł. Otóż Radio Szczecin powinno ogłosić konkurs na ulepienie największego bałwana i wyznaczyć jakąś nagrodę. Należałoby wysłać zdjęcie i ja gwarantuję, że ten śnieg spadnie. Dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć, że witam w Nowym Roku, ale to przecież dopiero witam po świętach Bożego Narodzenia. To jest magazyn Czas Reakcji. Dzisiaj w nieco zmienionym, ale równie silnym składzie. Wawrzyniec Szwaja audycję zrealizuje. Sławek Orlik jest producentem i wydawcą dzisiejszego magazynu. Przemysław Szymańczyk, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wprawdzie w ciągu świąt temperatura, no ten słupki rytenci pokazywały 10-12, a zdarzył się chyba dzień, kiedy było 14 stopni, prawda? No to zima niewątpliwie do nas przyjdzie. Proszę się o to nie martwić. Konkurs być może zorganizujemy, ale śnieg na pewno w najbliższym czasie popada. Ponoć w ciągu 2-3 dni, a na pewno w Sylwestra i w Nowy Rok zobaczymy śnieg i odczujemy mróz. Temperatury mają być mocno poniżej 0, minus 3, 4, 5, a nawet 10 stopni. Na Pomorzu Zachodnim pewno będzie nieco cieplej. Ale zima przyjdzie na pewno. Zresztą kalendarzowa zima rozpoczęła się kilka dni temu. No i wiem oczywiście, że w górach ten śnieg pada wcześniej. Temperatury są niższe już w końcu października, w listopadzie. A w grudniu to w Zakopanem czy w Bukowinie Tatrzańskiej powinno być 50 cm śniegu. No ale raz na jakiś czas ta zima nam płata figla i robi takiego psikusa niedobrego. I zamiast tych magicznych białych świąt mamy prawie że Wielkanoc. No ale tak, 510, tak bywa, 510, 3 siódemki i 3 dwójki, 510, 3 siódemki i 3 szóstki, czas reakcji @radioszczecin.pl. Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy zdecydowanie więcej czasu na to, aby sobie porozmawiać, podyskutować, dlatego że i w mailach, i telefonach czuć święta. Normalnie po audycji przychodzi do nas kilkanaście listów elektronicznych, a czasem więcej, nawet 20. I kilkanaście osób zostawia swoje komentarze czy informacje na naszej skrzynce telefonicznej. A teraz naprawdę skromniutko i skromniutko. Dzisiaj ze Sławkiem musieliśmy się naprawdę mocno natrudzić, żeby wygrzebać w naszych archiwach i interesujące nas i Państwa sprawy, komentarze i też kwestie, które chcecie wyjaśnić. Dziękujemy za wszystkie telefony, dziękujemy za wszystkie maile. Mamy nadzieję, że po tej przerwie świąteczno-noworocznej będzie ich tyle co zwykle, czyli bardzo, bardzo dużo. Rozpoczynamy od sprawy, poświęcę jej tylko kilkadziesiąt sekund, dlatego że powiem szczerze, panie Wacławie, napisał do nas pan Wacław, nazwisko znane jest redakcji magazynu Czas Reakcji, że my się jego sprawą nie zajmujemy i że jest tym bardzo zniesmaczony i że chciałby, aby ta kwestia, którą on porusza, była również poruszona publicznie na antenie. Panie Wacławie, ja nie jestem pewien, dlatego że naszym zdaniem jest to konflikt sąsiedzki. Pan pisze, że ma 80 lat, od 11 lat mieszka sam, na terenie Szczecina nie mam rodziny. Jestem lokatorem domu i tego samego mieszkania od roku 58 roku. Od kilkunastu lat jestem jego właścicielem we wspólnocie mieszkaniowej, a nadzór nad tą wspólnotą sprawuje zarządzanie nieruchomościami Kowalczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ulicy Goszczyńskiego. No i dalej pan Wacław Kozłowski opisuje swoje przygody z sąsiadem. To nie są dobre i miłe przygody. To jest raczej konflikt pomiędzy sąsiadami, w którym pan, panie Wacławie, przedstawia się jako osoba pokrzywdzona. Powiem w ten sposób, że postaramy się dowiedzieć w tej sprawie coś więcej. Jeżeli rzeczywiście jest tak, jak opisuje pan w swoim mailu, to do sprawy wrócimy. Ale na taki pierwszy ogląd wydaje się nam, że po prostu panowie powinniście przy okazji świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra usiąść wspólnie do stołu, podzielić się opłatkiem. Jeżeli tego do tej pory nie zrobiliście, wypić po szklaneczce grzanego wina i być może łatwiej będzie wam się rozmawiało i łatwiej dojdziecie do porozumienia. Ale jak powiedziałem, jeżeli rzeczywiście wspólnota, czy chociażby policja potwierdzi, że to wszystko, co pan opisuje w mailu, dzieje się naprawdę, być może postaramy się pomóc. Nie wiem, czy będziemy skuteczni, ale przynajmniej postaramy się pomóc. Tyle informacji do pana Wacława Kozłowskiego. Teraz informacja wynikająca raczej może nie z opieszałości, ale no z niemożliwości wprowadzenia na czas pewnych rozwiązań informatycznych przez spółkę Enea. Enea wstrzymała do końca lutego decyzję o rezygnacji z 5 lokalizacji biur obsługi klienta. Chodzi o punkty znajdujące się na terenie Opalenicy, Międzyzdrojów, Żnina, Wałcza oraz Chodzieży. One zamiast do końca tego roku będą działały do końca lutego 2016 roku. Jeżeli te multiinformatyczne plany nie powiodą się, ich realizacja do końca lutego, to zapewne biura podziałają, jeszcze będą działały trochę dłużej. Nie jest to decyzja o tym, iż choćby biuro obsługi klienta w Międzyzdrojach będzie działało po 28 dniu lutego. Nie jest to decyzja o zachowaniu tego biura. To po prostu kłopoty informatyczne sprawiają, że te zmiany nastąpią później. Także to nie jest ani państwa, ani nasze zwycięstwo. Enea obstaje przy swoim. Biura obsługi klientów będą likwidowane, pozostaną tylko w największych ośrodkach regionu. 9 minut po południu to jest magazyn Czas Reakcji. Ten słuchacz, którego za chwilę głos, drodzy państwo, usłyszycie, zadzwonił do nas przed świętami. Mamy wątpliwości, czy podróżował wspomnianym autobusem PKS-u w Wigilię, czy 22 grudnia. Proszę posłuchać.
Witam, mam na imię Andrzej. Jadę ze Szczecina do Białegostoku autobusem. A to jest po prostu skandaliczna sytuacja. Autobus jest brudny, niesprzątnięty. Resztki jedzenia są na podłodze, jak i również za siateczką tam za tych przysiedzeniach. Toaleta suchnie, szczególnie w tej części tylnej. Tam autobus jest brudny, szyby brudne. Wszystko jest brudne w autobusie. Autobus jakby nie był myty przynajmniej przez rok. No to on tak wygląda. To jest autobus PKS-u z Białegostoku. Rejestracja jest białostocka. Dziękuję.
Dziękujemy panu za te informacje. Rzeczywiście autobus na tej linii kursuje. Wyjeżdża ze Szczecina o godzinie 9.45. Na miejscu w Białymstoku jest o 22.30. No i przyznam się, że ponad 12 godzin w takich warunkach do przyjemności nie należy. Zresztą dziwię się, że akurat na tej trasie korzystają państwo, w tym słuchacze Radia Szczecin i Czasu Reakcji, z komunikacji autobusowej, bo to przecież męczarnia jest jazda autobusem tą drogą pomiędzy Szczecinem, Koszalinem, Gdańskiem, potem przez Mazury aż do Białegostoku. Naprawdę to jest wyczyn. Za to należy się panu nagroda. Dodatkowo jeszcze autobus brudny, no i no nieprzyjemna to była dla pana zapewne podróż. Myśmy dzisiaj zadzwonili już do PKS-u w Szczecinie. Dowiedzieliśmy się na miejscu, że za czystość w autobusie odpowiada, uwaga, kierowca autobusu. Czyli po przybyciu z Białegostoku do Szczecina autobus powinien zostać uprzątnięty, odkurzony, wyczyszczony i tak zameldować się do odbycia kolejnego kursu, tym razem pomiędzy Szczecinem i Białymstokiem. Niestety nie mieliśmy szans na to, aby dziś porozmawiać z osobą odpowiedzialną za kontakty z mediami z PKS-u w Białymstoku, bo w tamtejszej spółce jest to wyłącznie jej prezes, dlatego też jest na spotkaniu w Białymstoku u marszałka i nie ma mowy, aby Radiu Szczecin udzielił w tej sprawie wywiadu. Właśnie, bo my dosyć często zajmujemy się komunikacją miejską, obsługiwaną przez tutejsze spółki, a rzadko, zdarza się, ale zdecydowanie chyba za rzadko rozmawiamy o komunikacji czy usługach, które oferuje nam PKS i na tych trasach podmiejskich i w ramach komunikacji nocnej i na tych trasach długich. Myślę, że jest o czym rozmawiać. To jest jedna ze spółek czy jedna z firm, która wymaga restrukturyzacji, która wymaga zmian, bardzo szybkich zmian. Być może odpowiedni komentarz usłyszą ci, którzy podróżowali akurat tym autobusem już jutro. Postaramy się to uczynić, choć nie dajemy oczywiście żadnej gwarancji, że ktoś z Białegostoku na ten temat z nami podyskutuje. Też proszę państwa i przypominam numery telefonów 510-37-32. 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl, aby opowiedzieli o swoich przygodach z PKS-em na tych długich trasach, kilku czy kilkunastogodzinnych. Czy autobusy były wysokiej jakości, czy kierowcy waszym zdaniem podróżowali bezpiecznie i przede wszystkim, czy te wozy były czyste i odpowiednio przygotowane do do podróży. Czekam na Państwa komentarze w tej sprawie. A teraz słów kilka o tym, o czym podyskutujemy dziś na pewno nieco dłużej w magazynie Czas Reakcji. Ten e-mail prezentowałem Państwu już tuż przed świętami, ale nie chciałem wywoływać złych emocji w tym szczególnym okresie dla większości Polaków, bo nie dla wszystkich, ale dla dużej części Polaków. Napisał do nas pan dr Marek Tkaczuk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Napisał e-mail, w którym opisuje, jak reklamowany jest jeden z filmów sieci Multikino. Tutaj chodziło bardzo konkretnie o kino mieszczące się w centrum handlowym Galaxy. Przypomnę, dzień 21 grudnia 2015 roku. Sala kinowa 8 i toalety. I toalety obok tej sali kinowej. Nad pisuarem wywieszona jest reklama filmu Ojcu Świętym, papieżu Franciszku. Reklama przedstawia m.in. osobę w papieskiej sutannie z krzyżem i z Chrystusem na piersiach. Za duży skandal można uznać sytuację umieszczenia reklamy zawierającej w sobie element religijny w miejscu, w którym stoi się z rozpiętym rozporkiem w spodniach i oddaje mocz. Proszę o interwencję. I powiem w ten sposób. Rzeczywiście ten film nazywa się El Padre Jorge. Polski tytuł to Franciszek. Wszedł na polskie ekrany 27 listopada. Jest m.in. prezentowany w sieci Multikino. Myśmy do Multikina wysłali w tej sprawie już zapytania. Wysłaliśmy również mail od pana doktora Marka Tkaczuka, ale niestety do tej pory nie uzyskaliśmy żadnej informacji ani komentarza w tej sprawie. Ja bardzo proszę Sławka Orlika, aby do pana doktora Tkaczuka już zadzwonił. Ale dzisiaj Sławek rano dodzwonił się do pani rzecznik sieci Multikino, pani Natalii Kalety Nguyen. Natalia Kaleta Nguyen. Za chwilę powiem Państwu, co nam powiedziała, ale teraz, czy jest z nami już... Nie ma jeszcze pana doktora Tkaczuka, z którym mówiliśmy się na krótką rozmowę, ale jest, zdaje się, pan Sławek w tej chwili z nami, który podróżował autobusami PKS-u. Dzień dobry.
Witam, panie Grzymku.
Witam. Jak po świętach? Jak po świętach?
W porządku, tylko
dwa kilogramy więcej?
Dwa kilo poszło, jak nic, panie Grzymku.
No, ja też myślę, że u mnie chyba nawet więcej. Muszę panu powiedzieć, że zazdrościmy wszyscy Sławkowi, bo Sławek może jeść, proszę pana, ile chce i na niego to kompletnie te pokarmy nie działają. Zresztą Wawrzyniec Trwa, ja patrzę na niego chyba też.
To jest mój imiennik, jakoś nie wiem, dlaczego tak to inaczej działa.
On jest odporny, proszę pana. Panie Sławku, dobrze, panie, do rzeczy o tym
panie
PKS-ie.
Panie Przemku, może nie PKS, ale taką króciutką historię opowiem.
Tak.
Tak, w 98 roku z pewnego biura polskiego podróży wyjeżdżaliśmy na taką, powiedzmy, pielgrzymką wycieczkę na 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II do Włoch, do Watykanu. I dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli niemieckiego przewoźnika. Ojej, jak te panie moherowe tam jej z Niemcami, co to będzie. Po pierwszych 200-300 kilometrach to był taki szacunek dla kierowców. Po prostu podróżowaliśmy z polskimi przewoźnikami, to tak, jak pan sobie zdaje sprawę. Z toalety nie można, chyba że trzeba. Bo są drogie, bo trzeba sprzątać, bo to kierowcy muszą się babrać i tak dalej, etc. Tutaj nie było problemu. Baryk do z kawą, z herbatą do bólu, toaleta do bólu, komu się chce, czyściutko. Za każdym razem, co wychodziliśmy na jakąś przerwę bądź zwiedzanie, proszę sobie wyobrazić, za tymi siatkami, co przedmówca, mój słuchacz, był odtwarzany z taśmy, mówił, jaki tam jest śmietnik, bo tam wiadomo, się wkłada różne śmieci, niepotrzebne rzeczy w tę siateczkę, nazwijmy, poprzedzającą siedzenie. A tam było za każdym razem sprzątane. Mało tego, rozdawali takie fajne woreczki plastikowe, do których my mieliśmy zawieszki przy każdym fotelu, tam nasze śmieci, jakieś tam, nie wiem, no cokolwiek, no jakieś ogryzki po jabłku, wie pan, no po pomarańczy, to tam jak to ludzie sobie skrobali, to wrzucali. Było tak czyściutko i mało tego. Na postoju auto, odkurzacz 24 V, spinali, odkurzali takim niewielkim odkurzaczem.
Ale to, panie Sławku, to był chyba autobus nie rejsowy, a jakiś czarter, przepraszam, że użyję takiego sformułowania.
Tak, biuro szczecińskie, nie będę miał nazwy.
A dlaczego? Proszę.
Wyczarterowało nam muszę sobie przypomnieć, ale zaraz już powiem, bo to 98 rok, panie
przodku. No ale widzę, że podróż utkwiła w pamięci.
Utkwiła w pamięci, było czysto, my żeśmy się wstydzili na początku, bo Niemcy do Włoch, Niemcy do Włoch, tu zaczęli dekorować jakimiś obrazkami, że do Polacy jadą, wstydzili się. Naprawdę po 300 kilometrach, może 200 zmienili, no coś niesamowitego i mam... Niech pan zobaczy, ile lat temu. Mam to w pamięci, bo naprawdę to jest godne polecenie. Natomiast z polskim przewoźnikiem też jeździłem różne pielgrzymki i wycieczki. I muszę powiedzieć, że no było różnie, różnie, bo...
A dobrze, a panie tak Sławku, rozmawialiśmy przez moment o PKS-ie. Proszę powiedzieć, czy choć raz przejechał pan dłuższą trasę?
Nie.
Nie?
Ja PKS-em, ja wie pan co, przyznam się z ręką na sercu, że w 92, jak dostałem prawo jazdy, dostałem samochód od swojego taty i zrobiłem prawo jazdy, to od tamtego momentu nawet nie
i od tego czasu tym Mercedesem terenowym pan się porusza za 300 tysięcy złotych, ja wiem.
W tamtym czasie miałem inny samochód.
Dobrze, panie Sławku, sympatycznie sobie miło rozmawiamy. Pozdrawiam pięknie, do usłyszenia. 19 minut po południu. Jest z tego, co mi wiadomo, już koledzy mi potwierdzają tę informację, że jest z nami pan doktor Marek Tkaczuk, którego serdecznie witam. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Ja powiem tak, że się bardzo cieszę, że komuś jeszcze zależy, że komuś się jeszcze chce i ktoś jeszcze zwraca na to uwagę, bo to jest mój odautorski komentarz. Uważam, że chrześcijanie, szczególnie w Europie, są po prostu dyskryminowani. Ich wrażliwość, ja już nawet nie będę tu powoływał się na zapisy konstytucyjne, bo tutaj wiele osób, chociaż pan jest prawnikiem i za moment może mi tę kwestię wyjaśnić, mówi się w konstytucji o poszanowaniu uczuć religijnych, ale ja mówię tylko i wyłącznie o wrażliwości, bo są chrześcijanie, są... No, umówmy się w ten sposób, że cieszę się, że pan do nas napisał, cieszę się, że udało mi się dzisiaj z panem porozmawiać, bo rzeczywiście coraz większa znieczulica wśród nas panuje i przyzwolenie na to, żeby chrześcijanom skakać po głowach, po prostu w każdym możliwym miejscu i czasie. Tak to póki co powiem, żeby wywołać dzisiaj dyskusję i to mówię bez jakichś większych emocji, po prostu staram się opisać to, co widzę wokół siebie. Ja przypomnę, to pan był autorem tego maila, toaleta i reklama filmu w toalecie nad pisuarem. Pan, panie doktorze, uważa, że jest to co najmniej niestosowne, a ba nawet obrazoburcze. Dlaczego?
No, dlatego, że ludzie wierzą. Ludzie uważają, że symbole religijne wymagają należytego szacunku. A toaleta i szczególnie umieszczenie właśnie tutaj reklamy. To nie jest zwykła reklama, bowiem na tej reklamie jest postać w sutannie papieskiej, jest krzyż, są inne elementy religijne. No i po prostu no, niestosowne wydaje mi się, żeby akuratnie w takim miejscu reklamować. Ja nawet nie mówię film religijny, czy zawierający w sobie elementy religijne, ale w ogóle no, twarze jakiejś osoby, aktora, cokolwiek, prawda, w takim miejscu umieszczać, no, wydaje mi się to zupełnie niestosowne. No, brak jakiejkolwiek refleksji nad tym, jak inni będą odbierali określone czyjeś działania, czyjeś zachowania. I mówię, abstrahując nawet tutaj od tych kwestii religijnych, no ale no, sam fakt umieszczania nad pisuarem, prawda, reklamy, twarzy innych ludzi, prawda, wydaje mi się naprawdę sporym skandalem, który no, wymaga reakcji, wymaga wyjaśnienia.
Przypomnę, chodzi o sieć Multikino, dokładnie o kino mieszczące się w Centrum Handlowym Galaxy w Szczecinie. Pan dokładnie opisuje
tak, to
miejsce.
Tak, to było 21 grudnia przed seansem właśnie filmowym o 11:30 Gwiezdne Wojny. I przed tym seansem właśnie skorzystałem z toalety, prawda?
Bo to chodzi raczej też o pewne, prawda, wyczucie, poczucie dobrego smaku, generalnie o wiele rzeczy, które w tej chwili nie za bardzo kogo chcą interesować, prawda? Dlatego, że dziwię się, że pan jest jedyną osobą, która zwraca na to uwagę. Myśmy tego fizycznie nie sprawdzili, bo w czasie Świąt Bożego Narodzenia, no nie byliśmy w kinie, bo dostaliśmy ten e-mail na 2 dni przed świętami. Nie byliśmy w kinie i fizycznie nie sfotografowaliśmy tej reklamy, ale tu muszę proszę panie...
Nie fotografowałem, bo uznałem, że no nie będę uczestniczył w tym procederze, prawda, bo to też utrwalać, później rozsyłać czy coś. No nie, tak byłem zgorszony i zbulwersowany tą sytuacją, że no też nie mam tego nawyku, prawda, żeby fotografować, utrwalać, no nie, bo...
Jak powiedziałem, my się zwróciliśmy z oficjalną prośbą o komentarz i wyjaśnienia w tej sprawie do sieci Multikino. Dzisiaj po naprawdę kilku, czy nawet kilkunastu próbach udało się dwukrotnie porozmawiać z panią Natalią Kaletą Nguyen, rzecznikiem prasowym tej sieci, która, ja najpierw zacytuję, co nam powiedziała. Za kontakty z dystrybutorami filmów odpowiada osoba, która znajduje się w tej chwili, która jest w tej chwili na urlopie i my nie mamy ostatecznej informacji i dostatecznej wiedzy na ten temat. Nie potrafimy powiedzieć, dlaczego w taki, a nie inny sposób ta reklama jest eksponowana. Jednak potwierdza, że ta reklama rzeczywiście również znajduje się, czy ten plakat znajduje się również w męskich toaletach. I tyle oficjalna informacja od Multikina, natomiast od siebie mogę powiedzieć, że to ma znamiona, ten sposób komunikacji z nami, po prostu niechęć do wypowiedzi na antenie radiowej, kiedy zapytana przez Sławka Orlika pani Natalia, czy to budzi jej niesmak, czy jej zdaniem wywołuje to, czy może wywoływać pewne kontrowersje, stwierdziła, że nie chce tego komentować. Ja widzę, że ze strony Multikina jest ta niechęć do występowania w tej sprawie na antenie, ale przed dzisiejszą audycją, rozmawiając z panem, chyba wspólnie też doszliśmy do wniosku, że czasem świadomie, a czasem być może nieświadomie wykorzystywane są różne motywy w reklamach, które gorszą opinię społeczną i pod wpływem protestów te reklamy znikają z tak zwanej przestrzeni publicznej, prawda? To pan sam wymienił co najmniej dwa takie zdarzenia.
Oczywiście, ale z tego, co widzę i słyszę właściwie tutaj, no jest informacja potwierdzająca, że rzeczywiście w toaletach jest to reklamowane i wydaje mi się, że to bardzo jest niestosowne, a budzi wręcz przerażenie to, że traktuje się to jako zupełnie normalne. Mhm. Prawda?
Panie, to, że pan sądzi...
Czego się czekamy, prawda?
Jasne,
jest.
O co chodzi?
Może być w
toalecie,
chodzi, prawda? Cokolwiek wywieszone i wszyscy powinni być zadowoleni, prawda, z tego, że na każdym kroku, prawda...
A pana zdaniem to jest działanie świadome, aby zwiększyć, nie wiem, oglądalność filmu, aby wywołać wokół tematu kontrowersje? Czy jest to po prostu bezrefleksyjne działanie, jak pan uważa? Ale teraz jesteśmy w sferze podejrzeń, niczego nie wiemy na pewno.
Na to pytanie. Chciałbym, żeby to po prostu był tylko przypadek, nieświadomość, prawda, brak refleksji. I chciałbym, żeby tak to tylko.
A pańskim zdaniem na przykład w tej poprzedniej głośnej sprawie reklamy, z której został wykorzystany, opozycjonista, który stanu wojennego.
Z okresu tam stanu wojennego, czy po stanie wojennym rozmawialiśmy rzeczywiście o tym zdjęciu zabitego, manifestującego, prawda?
Wykorzystanego do reklamy, przypomnę, wódki, prawda?
No zgadza się. To jest właśnie też nieorientowanie się, brak wrażliwości, uznanie, że to fajna zabawa, prawda, że ludzie z przerażeniem, prawda, w oczach niosą zabitego.
Wie pan, ja powiedziałem na...
To samo, prawda?
Prawda?
Nie liczymy się z innymi, prawda? Nie liczymy się, prawda, co inni mogą w tej sprawie. A być może to jest szersze jakieś zjawisko związane z tym, że ludzie być może już mają właśnie zatraconą jakąś wrażliwość w tychże sprawach i uważają, że to jest po prostu fajne. To jest tylko odzwierciedlenie jakichś ogólniejszych zjawisk. No nie chciałbym, żeby to tak właśnie było i stąd tutaj ta moja prośba o interwencję.
Ciekawe, co by to było, gdyby...
Wyjaśnienie tejże sprawy, bo mnie to też interesuje, z jakiego powodu.
Ale panie doktorze, proszę zwrócić uwagę, co by było, gdyby ważna postać, jedna z głównych postaci ważnych dla wyznawców islamu pojawiła się w toalecie, prawda? Czy w ten sam sposób kina by reklamowały film o takiej tematyce, prawda? Zastanawiam się mocno.
Mam nadzieję, że nie. To nie zależy od tego, jaka to jest religia. Szacunek, czy to nawet nie chodzi nawet o religię. Chodzi o szacunek dla drugiego człowieka. Bo jak można, prawda, w takich miejscach reklamować, wywieszać wizerunki innych ludzi?
Bo to, panie doktorze,
jest jakiś aktor, prawda?
Jasne.
Reklamuje się inne osoby. Trzeba znać miarę. Trzeba mieć trochę wstydu w sobie, prawda, żeby pewnych rzeczy nie robić. Nie wypada, nie wypada.
Dziękuję, panie doktorze, za udział w dzisiejszej audycji i właściwie komentarz też i samą informację. Pozdrawiam. Doktor Marek Tkaczuk był naszym gościem, autor maila. autor maila. Przypomnę, myśmy zapraszali do dzisiejszej audycji przedstawiciela sieci Multikino. Niestety pani Natalia Kaletan-Gwen nie skorzystała z naszego zaproszenia. 510, 3 siódemki i 3 dwójki. 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Czas reakcji radioszczecin.pl. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać. Spojrzę w naszą pocztę elektroniczną, czy ktoś do nas napisał choćby w tej sprawie. No nie. Dziękujemy za pozdrowienia, dziękujemy za życzenia. Rzeczywiście są nowe w naszej poczcie, ale póki co nie nadają się one do emisji, do przeczytania na antenie. 510, 3 siódemki i 3 dwójki, 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Drodzy Państwo, w tym, zdaje się, ostatnim tygodniu przedświątecznym, jeżeli dobrze pamiętam, we wtorek bądź w poniedziałek informowaliśmy Państwa o tym, że jeden z kierowców jednego ze szczecińskich przedsiębiorstw autobusowych, spółki autobusowej, spółki miejskiej, która świadczy usługi na terenie naszej gminy, napisał list otwarty, to jest kierowca ze Spadąbie, napisał list otwarty do prezydenta miasta Szczecina, do przewodniczącego Rady Miasta Szczecina i do wiadomości swoich przełożonych, czyli w Spadąbie i redakcji Czasu Reakcji Radia Szczecin. Napisał list, to jest list bardzo długi, w którym podnosi kilka jego zdaniem bardzo ważnych kwestii. I my częściowo zasygnalizowaliśmy przed świętami, że tą sprawą się zajmiemy. Jak tylko to powiedziałem publicznie, zadzwonił do nas Dariusz Wołoszczuk z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, że on chętnie podejmie polemikę z tezami zawartymi w tym liście. Za chwilę będę Państwu cytował fragmenty właściwie skargi, bo tak należy rzecz całą ocenić, ale teraz pani Władysława jest z nami, która kilka zdań na temat reklam chce powiedzieć. Dzień dobry. Ich stosowności bądź nie. Witam serdecznie panią.
To mnie bardzo zbulwersowała ta reklama, którą tam z papieżem powiesili przy pisuarze. Mm-hmm. No ten reklamodawca, który to powiesił, to powinien swój wizerunek tam powiesić. I ciekawe, jakby się czuł.
Dziękuję pani za ten komentarz. Do sprawy będziemy wracali niewątpliwie. Przypomnę 510, 3 siódemki i 3 dwójki, 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Czy wszystko i wszędzie bez żadnych ograniczeń można reklamować? Czy każda reklama w każdym miejscu jest dozwolona? To jest pytanie, które zadajemy Państwu nie tylko dziś, ale też w kolejne dni. Proszę do nas i w tej sprawie dzwonić. Ja przypominam sobie, że po raz pierwszy chyba na początku lat 90. firma Benetton, słynna firma odzieżowa z Włoch, no zalała Polskę takimi kontrowersyjnymi reklamami. Między innymi jedną z takich reklam była taka, otóż pokazywała księdza i zakonnicę. No ksiądz chciał pocałować zakonnicę, to takimi z otwartymi ustami nachylał się i właściwie wtedy po raz pierwszy chyba spotkaliśmy się z taką, my Polacy, z taką agresywną, kontrowersyjną kampanią. Było o czym rozmawiać, ale też nie przypominam sobie, aby te reklamy jakoś znikały z ulic polskich miast. To było zresztą bardzo, bardzo dawno temu, ale doskonale pamiętam choćby w Szczecinie tę reklamę, ona stała na czy przy ulicy Felczaka. Ksiądz chylący usta do pocałunku z zakonnicą. Tak było 20 kilka lat temu. 12:32. To jest magazyn Czas Reakcji. Chciałem rozpocząć czytanie skargi pana Krzysztofa Bazana, ale zdaje się, jest z nami w tej chwili pan Bartek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy i słuchamy.
No witam, ja chciałem zająć stanowisko a propos tych reklam. Uważam, że na pewno to jest niestosowne, żeby wieszać takie reklamy w toalecie nad pisuarami. Tak jak pan tutaj raczył wspomnieć a propos muzułmaninów czy innych osób innej wiary. No właśnie, jaka byłaby wtedy sytuacja, jeżeli szykanowano by osoby związane z islamem? Bardzo byłoby to ciekawe. No, w przestrzeni publicznej widać, że chrześcijanie są narażeni zewsząd na ataki, także uważam, że wieszanie takich reklam jest naprawdę niestosowne.
Serdecznie panu dziękuję za ten komentarz, serdecznie pana pozdrawiam, wszystkiego dobrego w nowym roku, a teraz fragmenty listu od pana Krzysztofa Bazana, listu otwartego, jak powiedziałem, do prezydenta Szczecina, przewodniczącego Rady Miasta i też do swoich przełożonych. Zdaje się, że z nami już jest pan Dariusz Wołoszczuk z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, którego serdecznie witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Pan zna treść tego listu?
Tak, znam treść. Z tego co wiem, wpłynie on do nas w najbliższym czasie drogą oficjalną.
Jasne, ale ja
jednak miałem okazję zapoznać się.
Okej, pan miał, ale nie wszyscy słuchacze wiedzą, w czym rzecz. Ja postaram się jak najszybciej przekazać to, co chciał państwu przekazać pan Krzysztof Bazan, kierowca zespółki Spadombie. Piszę tę skargę do obu panów jako nadzoru właścicielskiego nad ZDITM oraz prawodawcy w naszym mieście. Szanowni państwo, od dłuższego czasu, kiedy kierowcy autobusów są nękani różnymi błahymi kontrolami w czasie wykonywania swoich obowiązków, a każde takie uchybienie, na przykład brak identyfikatora u kierowcy, niewyłączenie kasowników wiąże się z karą pieniężną. Takie diktum i świadomość, że będzie się z tak błahych przyczyn pracowało za darmo, nie pozostaje bez wpływu na stan emocjonalny kierowcy i dalszą pracę. Naprawdę nie jest obojętny nam, kierowcom, stan bezpieczeństwa pasażerów. I teraz dalej. 20 dzień grudnia. To jest ta sytuacja, która spowodowała, że pan Krzysztof zdecydował się napisać do państwa ten list. Niedziela, 5 rano. Mam dzień wolny, śpię. Dzwoni dyspozytor, pan Zbigniew K. Odbieram telefon. Mówi: panie Krzyśku, zachorował kierowca, czy może pan dziś popracować? Mówię: tak, bo rozumiem sytuację. Autobus mógłby nie wyjechać na trasę, a ja swoją firmę szanuję. Dobrze mówię, dziękuję, mówi dyspozytor. Wyjazd o 6.05, linia 54. Mało czasu, rodzina śpi, a ja nocowałem gościnnie u syna. Ubieram się, biegnę wręcz do samochodu, bez jedzenia, bez korzystania z toalety, tylko dokumenty i klucze. Biorę wszystko i jadę tam, gdzie muszę. Ludzie mogą spóźnić się do pracy, na przykład do zakładów mięsnych mam pierwszy kurs. Zdążyłem, mam satysfakcję zawodową, cieszę się, ale radość trwa tylko do 7:04. Wtedy to w autobusie pojawia się kontroler z centrali ruchu, pan Zbigniew P. Ubrany w mundur imitujący mundur policjanta, czapka, orzeł, dosłownie wszystko tak samo, mówi: prawo jazdy, karta drogowa. A gdzie pański identyfikator, panie Krzysztofie? Pyta. Opisuję powyższą sytuację, że mało czasu, że nie miałem dziś pracować, że nie spałem w domu, że wystarczy zadzwonić do dyspozytora i sprawdzić, przecież pracujemy dla dobra pasażerów i dobra firmy. Pana kontrolera moje wywody nie wzruszyły, nawbijał pieczątek do karty drogowej, nie napisał, o co chodzi, tylko o godzinę 7:04 i tyle. Ja wiem, co to znaczy jako kierowca z wieloletnim stażem, kilka godzin pracy za darmo. Miałem wtedy wielkie poczucie krzywdy. Może nie był to heroizm z mojej strony, ale stracona niedziela na 3 dni przed świętami to też jakieś poświęcenie. I dalej list jest utrzymany w podobnym tonie i w podobnym duchu. O co chodzi? Otóż pan Krzysztof Bazan, kierowca z wieloletnim stażem, od 1977 roku zawodowy kierowca, wykonuje jakąś przysługę, ale na pewno zachowuje się w sposób profesjonalny, zastępuje chorego kolegę. W pośpiechu stara się dotrzeć do pracy, zapewne łamiąc przepisy ruchu drogowego. Udaje mu się zdążyć na pierwszy kurs. Autobus wyjeżdża planowo, jak powiedział, bez śniadania, bez porannej kąpieli, po to, aby dojechać na czas. I po godzinie czy 70 minutach pracy taka oto przykra niespodzianka go spotyka. Wpada kontrola z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i zamiast wysłuchać jego tłumaczeń, wlepia mu może nie mandat, ale na pewno informację o tym, że jego praca tego dnia częściowo będzie nieopłacona. Panie rzeczniku, proszę powiedzieć, czy tego rodzaju praktyki uznaje pan za zasadne? Taką postawę kontrolerów waszej spółki za słuszną?
Panie dyrektorze, drodzy państwo, bardzo się cieszę, że taki list został napisany, bo tak naprawdę pokazuje nam szereg elementów, które tutaj może nie są wprost napisane, ale też pokazują, w jaki sposób odbierani są pracownicy Zarządu Dróg Transportu Miejskiego, między innymi przez kierowców szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbie, jako tych właśnie, którzy w jakiś sposób uprzykrzają życie. Tak naprawdę służby nadzoru ruchu są po to, by nadzorowały prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Szczecinie i chociażby reagowały na takie sygnały, które bardzo często na państwa antenie mają miejsce odnośnie właśnie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Gdyby służb nadzoru ruchu nie było, co sugeruje zresztą pan Krzysztof Giście, na pewno ta komunikacja miejska funkcjonowałaby o wiele gorzej. Kolejny bardzo ważny element, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego nie nakłada kar pieniężnych na kierowców, tylko i wyłącznie wyciąga konsekwencje z tytułu niewłaściwej realizacji umowy w stosunku do przewoźnika, czyli do pracodawcy pana Krzysztofa w tym przypadku.
Ale przepraszam, jedno tylko zdanie, ale to skutkuje w momencie, kiedy kierowca jest, przepraszam za to sformułowanie, przyłapany no, na niewłaściwym wykonywaniu swoich obowiązków, jednak obniżeniem wypłaty. No nie ma co tu się oszukiwać.
To zależy tylko i wyłącznie od pracodawcy tego kierowcy, a wiem, że nie zawsze jest tak, że kierowcy są obciążani. Wielokrotnie w sytuacjach spornych idziemy na rękę spółkom tych kar. Przewoźnicy nie płacą, a wiem, że tak czy inaczej kierowcy są w tych przypadkach obciążani, więc to nie jest tak do końca, że my jako Zarząd Dróg jesteśmy tymi złymi, którzy za wszystkie elementy karzą. Tak? Jest szereg elementów wymienionych m.in. w tej skardze pana Krzysztofa, gdzie były podejmowane jakieś działania ze strony Zarządu Dróg Transportu Miejskiego. I proszę mi uwierzyć, szczecińskie przedsiębiorstwo autobusowe Dąbie ma najbardziej liberalne zapisy w umowie spośród innych przewoźników. To w stosunku do innych przewoźników jest nie do końca fair, że kierowcy ze szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbie nie odpowiadają za część wykroczeń, za które na przykład odpowiadają koledzy.
Zatrzymajmy się na moment, panie Darku, bo jak pan się domyśla, dzwonią słuchacze. Dzień dobry, jest z nami pan Marek, kierowca autobusu. Dzień dobry.
No witam serdecznie. Ja do pana Dariusza mam pewne pytanie w stosunku do swoich pracowników. Jak pan wyciąga konsekwencje? Ja już kilkakrotnie zgłaszałem i to od paru miesięcy pracowników Inspekcji Transportu, Zarządu Transportu Drogowego na temat ulicy Wyszyńskiego. Otóż jadąc w dół, jedziemy po tak zwanym buspasie, czyli wydzielonym torowisku, tak? Niech pan mi powie, jak ja mam zjechać do Zatoki na Wyszyńskiego, skoro cały czas mam linię ciągu. Czy ja muszę codziennie łamać przepisy drogowe? I to zgłosiłem was.
Jasne. Dziękuję panie Marku za zapytanie. Jak powiedziałem, ten list jest, to jest skarga, jest bardzo długa i zawiera wiele elementów. My nie chcąc wprowadzać mętliku u słuchaczy, abyśmy nie rozdrabniali się na naprawdę może niuanse, które są znane oczywiście doskonale Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego oraz spółkom, które świadczą usługi na terenie Szczecina, spółkom przewozowym. Rozmawiamy generalnie o pewnego rodzaju działaniach, które niektórzy kierowcy uznają za mobbing, no tak byśmy mogli to określić, lub po prostu działania nieuprawnione. Pod byle pretekstem kierowców się za wszystko, co tylko możliwe, karze, a wcześniej wyposaża się w ich takie instrumenty, które pozwalają ich doskonale kontrolować. I to jest główny zarząd i zero zrozumienia ze strony nadzoru ruchu nad tymi kierowcami, którzy niektórym działaniom Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego się, z którymi się nie zgadzają, którymi się przeciwstawiają. Więc wróćmy, panie Dariuszu, do tej właśnie dyskusji, bo za chwilę kierowcy będą musieli mówić, ile razy dziennie muszą przekraczać przepisy ruchu drogowego, aby chociażby zrealizować napięte ich zdaniem. To wszyscy kierowcy wszystkich spółek podkreślają, rozkłady jazdy. Póki co skupmy się na tym przykładzie z 20 grudnia. Niewątpliwie to, co napisał pan Krzysztof, jest prawdą. To znaczy to, że został poproszony o pracę w tym dniu, nie znajdował się w grafiku. Zrobił to na wyraźną prośbę dyspozytora po to, aby pomóc koledze i pomóc spółce, ponieważ kolega chory nie mógł dotrzeć do pracy. I w momencie, kiedy on stara się zrobić wszystko, co w jego mocy, aby kursy autobusem odbyły się planowo, po godzinie ma tak zwaną niespodziewaną kontrolę. Okazuje się, że nie zabrał identyfikatora ze sobą i z dużą dozą prawdopodobieństwa może stwierdzić, iż zostanie za to ukarany, bo jak powiedział i jak napisał, tylko kontrolerzy na to czyhają. Czy to jest właściwe? Czy w tym momencie tenże kontroler nie powinien powiedzieć, dobrze, jeżeli pan jest dzisiaj na zastępstwie i w takich warunkach odbywała się pańska praca od samego rana, to my tu robimy adnotację, no, zapewne nie będzie pan ukarany, ja tylko sporządzę na ten temat, na tę okoliczność stosowną notatkę. Czy nie łatwiej tak rozmawiać z kierowcami po to, żeby nie wywoływać niepotrzebnych konfliktów?
Panie redaktorze, Ja, przepraszam, że może odwrócę troszeczkę naszą rozmowę. Mhm. Czy jest pan w 100% pewien, że ta sytuacja opisana przez pana Krzysztofa w taki, a nie inny sposób wyglądała?
Dobrze, ale to zweryfikujmy to. Czy rzeczywiście tego dnia, 5 grudnia o 5 rano, dyspozytor do niego zadzwonił i poprosił o to, aby zastąpił kolegę, chorego kolegę?
Takiej wiedzy nie mamy. My, podpisując umowę ze spółką autobusową na określoną ilość przewozów w określonym rozkładzie jazdy, Nie mam wpływu.
No właśnie,
to,
może właśnie pani Darku o to.
Inna osoba.
No właśnie, pani Darku, może właśnie o to chodzi.
Sekundę, może jasne. Ja może dokończę myśl i pan redaktor powie, co będzie uważał za stosowne. My, zlecając spółce określoną usługę, wymagamy od niej tego, by w określonym czasie, na przykład autobus, tak jak w tym przypadku, dni 54, rozpoczął kurs na basenie górniczym o tej godzinie 6 i tak dalej, tak? Służby nadzoru ruchu, które pracują całodobowo, nie robią żadnych niezapowiedzianych kontroli. Te kontrole odbywają się codziennie, o każdej porze dnia i nocy praktycznie. I tak jak powiedziałem wcześniej, ma to na celu przede wszystkim zmobilizowanie kierowców.
Usprawnienie, rozumiem, jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej. Jasne, jasne.
Jeżeli chodzi o pana Krzysztofa, sytuacje sporne z tym panem były już wcześniej, także między innymi chodziło o słynny identyfikator, którego pan Krzysztof nie miał, więc nie była to pierwsza sytuacja. Ja rozumiem, że są sytuacje awaryjne, ale w takich przypadkach pierwszą osobą kontrolującą kierowcę powinien być dyspozytor własnej zajezdni, tak, który powinien sprawdzić, czy wszystkie dokumenty, które powinien kierowca posiadać, posiada, tak. W ostatnim czasie mieliśmy kilka sytuacji, kiedy to kierowcy, między innymi ze szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbia, wjeżdżając na trasę, nie posiadali przy sobie chociażby dokumentów takich jak prawo jazdy. Pomijam inne elementy, które już dotyczą bezpośrednio pasażerów, tak, bo też z tymi elementami jest też bardzo często dużo problemów, wielokrotnie państwo na antenie.
Jasne. Panie rzeczniku, proszę nam. Jasne. Panie rzeczniku, proszę nam w tej chwili powiedzieć, bo pan wymienił spółkę SPA Dąbie jako tę, która jest lepiej przez was traktowana. Nie wiadomo, czy wywalczyła to sobie spółka poprzez nieustanne negocjacje i konfliktowanie się z nadzorcą ruchu, czyli ZDITM-em, czy na podstawie jakichś innych kryteriów, o których my nie wiemy, ale czy rzeczywiście pan uważa, jest w stanie publicznie powiedzieć, że akurat kierowcy tej spółki są najbardziej niesubordynowani?
Czy tak jest w 100%? Musiałbym dokładnie wyliczyć, tak? Jeżeli chodzi o kwestie takie, o których rozmawiamy, dotyczące na przykład konfliktów z pracownikami Zarządu Dróg Transportu Miejskiego, to w przypadku innych spółek takich sytuacji spornych nie ma.
A czy ten kierowca jest jakoś szczególnie predysponowany do tego, aby wchodzić w zwarcie chociażby z pracownikami ZDITM-u? Bo pan tego wprost nie powiedział, ale raczej sugeruje nieustannie podczas rozmowy.
Powiem pan tak, nie znam wszystkich kierowców, bo nie mam takich możliwości, tak, by poznać te osoby. Mogę jedynie bazować na opiniach pracowników właśnie służb nadzoru ruchu. I mogę powtórzyć to, co powiedziałem przed chwilą, tak? Była kiedyś sytuacja z tym panem, że faktycznie nie miał identyfikatora, poniósł z tego tytułu jakieś konsekwencje. Tak jak zresztą pisze pan Krzysztof w swoim liście, jest wiele zapisów w umowach przewozowych, które tak naprawdę są powielane od ich czasu i też jesteśmy w stanie część tych zapisów zweryfikować, by te umowy były bardziej życiowe, tak? Bo tak naprawdę posiadanie identyfikatora czy blokowanie kasowników na dziś, blokowanie kasowników na przystankach końcowych, tak naprawdę na funkcjonowanie komunikacji miejskiej ma marginalny wpływ, tak? Mm-hmm. Jest to tak naprawdę
tylko
i wyłącznie informacją dla pasażera, że taki człowiek jest kierowcą autobusu. Jeżeli pan redaktor przyjrzy się temu dokumentowi, że można, że identyfikator dokumentem, wielu kierowców posiada identyfikator ze zdjęciami sprzed.
Jasne, teraz aby wejść w ogóle, aby wejść do autobusu, odpalić auto, odpalić wóz, należy się zalogować, to są całe systemy dosyć skomplikowane, wszyscy ci kierowcy mają przecież swoje numery, swoje hasła, właściwie wszystko jest podczas jazdy kontrolowane i prędkość, i wykonywanie rozkładu jazdy i zachowanie kierowcy w kabinie też monitorowani są pasażerowie, także rozumiem, że ta kontrola jest. Panie Darku, że pan niedobrze zrozumiał, panie rzeczniku, nam nie chodzi o to, żeby nie było instytucji, która nadzoruje funkcjonowanie i działanie spółek autobusowych. Absolutnie nie jesteśmy jak najbardziej za, ale zgodzi się pan chyba z nami, że nie może to być prawie wojna ZDI temu ze spółkami autobusowymi, a w tym wypadku ze SPA Dąbie, bo ona chyba niczemu dobremu nie służy. Ta akurat konkretna sytuacja pokazuje, że ten poziom napięcia i tych złych emocji jednak jest zbyt duży, bo ja chciałem pana zapytać już na koniec, czy to zachowanie ze strony kontrolera było zgodne z procedurami, było właściwe i czy nie można było tego dnia akurat i w tej konkretnej sytuacji, w momencie, kiedy pan Krzysztof Bazan wyjaśnił, dlaczego się znalazł za kółkiem autobusu, za kierownicą autobusu akurat tego dnia, żeby po prostu potraktować tego dnia jego inaczej. Czy naprawdę nie było ku temu powodów?
Panie Przemku, ja nie bez przyczyny zadałem to pytanie, czy jest pan pewien w 100%, że takie miało miejsce, tak do zdarzenia opisane przez pana Krzysztofa miało miejsce w taki, a inny sposób. Ja z relacji swojego pracownika wiem, że było troszeczkę inaczej. Tak, tak naprawdę, gdyby ta rozmowa była normalna, w normalnym tonie, tak jak my rozmawiamy w tym momencie, na pewno ten temat byłby odczuwany.
Czyli rozumiem, że strony usztywniły swoje stanowisko dlatego, że tam padły słowa zupełnie niepotrzebne z obydwu stron, tak? Czy dobrze rozumiem?
Znaczy, powiem mówiąc bardzo, bardzo potocznie, tą stroną wiodącą był pan Krzysztof, tak? Który w jakiś sposób swoim zachowaniem wpłynął na zachowanie pracownika służby nadzoru ruchu. I tak na
Ale rozumiem, że pięści nie zostały użyte, panie Dariuszu?
Nie, pięści żadne nie zostały użyte. Skończyło się tak naprawdę tylko i wyłącznie na rozmowie i tak jak powiedziałem wcześniej, my najwięcej w cudzysłowie problemów wychowawczych mamy właśnie z kierowcami ze Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie, ale co leży w podłożu takich zachowań,
trudno
na
powiedzieć.
Radia Szczecin nie chciałbym się wypowiadać.
Jasne. Jeszcze na koniec jedno pytanie. Być może ono nie jest do pana. Chcę tylko usłyszeć potwierdzenie, że decyzję o tym, czy kierowca zostanie ukarany między innymi za brak identyfikatora bądź niewłaściwe zachowanie, te decyzje podejmie pracodawca, czyli szef spółki SPA Dąbie. Tak? Dobrze.
Tak, my możemy nałożyć na spółkę karę umowną, ale nie musimy tego uczynić, tak? Niemniej jednak ostateczna decyzja leży po stronie pracodawcy i to on podejmuje decyzję, czy w jakiś sposób wyciąga konsekwencje w stosunku do swojego pracownika.
Tak jest. Serdecznie panu dziękuję za te wyjaśnienia. Pozdrawiam. Dziękuję za rozmowę.
Dariusz, wszystkiego najlepszego w nowym roku wszystkim słuchaczom Radia Szczecin.
Dziękujemy bardzo nawzajem. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję panu za udział w dzisiejszej audycji. Dariusz Wołoszczuk, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Kogo mamy po drugiej stronie telefonu? O, mamy... Naprawdę, cieszymy się, że słuchają nas prezesi spółki. To nie było umówione. Jeśli państwo chcą, mogą w to uwierzyć. Jeśli nie, to nie muszą. Jest z nami pan Włodzimierz Sołtysiak, prezes spółki SPA Dąbie, którego serdecznie witam. Panie prezesie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę oświadczyć publicznie, żebyśmy to zarejestrowali, że nie byliśmy umówieni na tę rozmowę.
Tak, potwierdzam w 100%, nie byliśmy umówieni na to.
Super.
Rozmowę.
Czy chciałby się pan jakoś odnieść, bo rozumiem intencje wykonania do nas telefonu, do tego, co powiedział pan Dariusz Wołoszczuk?
To znaczy, ja bym chciał tylko jednoznacznie stwierdzić jedną rzecz. Ze strony ani zarządu, ani pracowników SPA Dąbie nie ma żadnej, jak pan to określił, w cudzysłowie wojny, tak? Czy sporu, jeżeli chodzi o relacje z zarządem dróg. My jako przedsiębiorstwo wykonujemy wszelkie zapisy, które określone są w umowie i staramy się je wykonywać jak najlepiej. Natomiast wydaje mi się, że podstawowa sprawa, a mianowicie nie antena radiowa powinna służyć polemiką w tym zakresie, ani określaniu tego typu relacji, natomiast jakieś własne wewnętrzne wymiana poglądów bądź informacji. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu spółka nasza będzie wykonywała swoje zadania jak najlepiej. Cieszę się, że ze strony pana Dariusza Wołoszczuka padły słowa o tym, iż szereg zapisów w umowie jest po prostu powielanych przez lata, które już na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie mają
niczemu nie służą, prawda?
Uzasadnienia niczemu nie służą. I nie będę tutaj wchodził zbyt głęboko w tą kwestię, ale to właśnie my z naszej strony jesteśmy inicjatorem pewnych zmian w tym zakresie. Muszę potwierdzić, że w trakcie rozmów, w których uczestniczył właśnie pan Wołoszczuk i ja osobiście, dotyczących kwestii związanych z umowami na rok następny, do pewnej konkluzji doszliśmy i mam nadzieję, że te ustalenia w nowych umowach się znajdą i te umowy
będą... Do kiedy mają państwo czas na to, aby wynegocjować kształt i treść tych umów?
Znaczy ja rozumiem, że ponieważ właśnie pan Dariusz Wołoszczuk był osobą, która była upoważniona przez dyrektora ZDIT-u do prowadzenia negocjacji, a te negocjacje w znacznej mierze prowadziłem również ja osobiście, więc taki zakres umów i wszelkich zapisów już skonkretyzowaliśmy i jestem przekonany, że właśnie w takiej treści umowy zostaną przynajmniej ze spółką SPA Dąbie przedstawione na lata następne. Natomiast jestem również przekonany, iż wiele z tych zapisów mogłoby i jak najbardziej powinno znaleźć się również w marcie z przewoźnikami.
Ale rozumiem, że do końca roku one będą zawarte.
Ja nie wiem, w jaki sposób są traktowani inni przewoźnicy, ponieważ ja...
Wglądu w tę umowę oczywiście pan nie ma, jasne.
Staram się zawsze wynegocjować takie warunki, które będą najkorzystniejsze z punktu widzenia naszego przedsiębiorstwa. Aczkolwiek uważam, ponieważ wszystkie przedsiębiorstwa autobusowe i nie tylko funkcjonują na zasadzie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i tak zwanym powierzeniu, że wszystkie umowy powinny być maksymalnie, jeżeli nie w 100% tożsame w treści.
Jasne. Panie prezesie, tylko na koniec jeszcze jedną rzecz, bo musimy kończyć. My rozmawiamy o tym dlatego, że pan Krzysztof Bazan napisał list otwarty do prezydenta i przewodniczącego i to nie jest żadna tajna informacja. Również upoważnił nas do tego, aby używać jego nazwiska, więc dlatego dyskutujemy. To też jest w pewnym sensie wytłumaczenie, dlaczego ta dyskusja na antenie radiowej.
Chcę w pewnym zakresie potwierdzić
ostatnie zdanie
pana Wołoszczuka, że rzeczywiście, jeżeli przychodzi kara z zarządu dróg, to przychodzi ona na przedsiębiorstwo, w tym przypadku jest SPA Dąbie. Natomiast jeżeli my stwierdzamy, iż zostało ono popełnione z winy pracownika, to pracownik równowartością takiej kary jest obciążany i to jest potrącane z jego
pensji.
Wynagrodzenia oczywiście, ale tylko wtedy, kiedy takie przypadki są stwierdzone w sposób wprost. Natomiast nie wiem, do czego odnosił się pan Dariusz Wołoszczuk, twierdząc, że w przypadku, kiedy my występujemy o anulowanie nałożenia na kary, to i tak pracownik jest obciążany. W naszym przedsiębiorstwie takiej
tak
sytuacji nie ma.
Jest.
Okay. Natomiast nie mogę odpowiadać, jak jest w innym przedsiębiorstwie.
Jasne, panie prezesie, dziękuję za ten niespodziewany udział w audycji. Pozdrawiam. Spotkamy się na pewno jeszcze nie raz na tej antenie. Pewno do końca roku będziemy o tym jeszcze raz dyskutować. Dziękuję. To był Czas Reakcji. Przemysław Szymańczyk.